A dzisiaj naszym gościem Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik, a od 18 miesięcy korespondent wojenny. Dzień dobry, Tomku, cześć.
Dzień dobry, cześć, witam Państwa serdecznie.
Znamy się, więc przejdźmy od razu po imieniu, nie będziemy udawać, panie redaktorze, ani inaczej się tytułować. Ty na tej wojnie jesteś obecny, jesteś i na zapleczu, i w Kijowie, ale także czasami na linii frontu, niemalże czasami na pierwszej linii frontu. Jakie są twoje ogólne wrażenia po 18 miesiącach wojny, właśnie z perspektywy człowieka, który dociera tam, gdzie przytłaczająca większość zwykłych ludzi nigdy nie trafi?
Jeszcze kilkanaście miesięcy temu, przed 24 lutego 2022 roku, no wydawało się, w szczególności mam wrażenie, że taka opinia panowała wśród społeczeństw i politycznych elit Zachodu, że do wojny nie może dojść, że wojna jest jakimś przeżytkiem, jak pisał Yuval Harari w Homo Deus, już wojnę udało się gatunkowi ludzkiemu pokonać, że jednak żyjemy w tej epoce końca historii. Wprawdzie byli no, tacy jacyś fanatycy, którzy mówili, że to chyba tak do końca nie jest, że jednak rywalizacja mocarstw ma znaczenie, że może nie powinniśmy się rozbrajać, ale oni byli traktowani jako jacyś tacy po prostu nawiedzeni, nieprzyjemni goście, którzy straszą ludzi, zamiast korzystać z tego, że żyjemy w epoce posthistorycznej, w epoce postpolitycznej i się wszyscy kochamy. Natomiast odpowiadając na właściwą część twojego pytania, czyli jak dzisiaj wygląda sytuacja na froncie, co mówią żołnierze, to ja po raz pierwszy chyba, i tutaj zacznę od takiej drobnej łyżki dziegdziu, po raz pierwszy chyba będąc, po raz pierwszy od 24 lutego, kiedy byłem w maju na Ukrainie, zobaczyłem wśród społeczeństwa ukraińskiego pierwsze pewnego rodzaju symptomy zmęczenia przedłużającym się konfliktem. A ja zacząłem od tej pewnej łyżki dziegdziu po to, żeby powiedzieć jedną rzecz. To jest niebywałe, że takie pierwsze pewnego rodzaju symptomy zmęczenia pojawiają się dopiero po 18 miesiącach. Przecież 18 miesięcy permanentnej wojny i pomimo wszystko Ukraińcy w mojej ocenie są cały czas bardzo niezwykle zdeterminowani do tego, żeby nie tylko dalej się bronić, ale żeby wyzwalać terytoria okupowane przez rosyjskich barbarzyńców.
To teraz spróbujmy trochę opisać ten hart ducha i tą psychologiczną siłę, o której mówiłeś, bo byłeś i pewnie jeszcze wrócisz do okopów, do miejsc, które są oddalone o kilkaset metrów od pozycji rosyjskich. Pamiętasz swoją pierwszą wizytę w okopie, pierwszą wizytę na linii frontu?
Pierwszy raz tak naprawdę na linii frontu na Donbasie byłem jeszcze w roku 2015. To był przełom stycznia i lutego, krótko przed podpisaniem niesławnego porozumienia Mińsk II, czyli tego rozejmu, który finalnie doprowadził do Wielkiej Wojny. Wtedy byłem wspólnie z dziennikarką Moniką Andruszewską i dziennikarzem Dawidem Wilcztajnem. Byliśmy w miejscowości Piski pod Donieckiem. Tam wtedy trwały bardzo zaciekłe walki. Miejscowość została w zasadzie zrównana z powierzchni ziemi. Dzisiaj Piski są zajęte przez wojska rosyjskie. Wtedy tam w zniszczonych budynkach walczyli żołnierze. Przede wszystkim jeszcze tak naprawdę batalionów ochotniczych, bo przecież to był ten czas, kiedy przede wszystkim właśnie na froncie byli ochotnicy. To był taki prawdziwy okopowy ekumenizm, gdzie ramię w ramię walczyli biznesmeni, nauczyciele, wykładowcy wyższych uczelni, ale też zwykłe chłopaki z osiedla, tak byśmy to nazwali, studenci, mechanicy, naprawdę pełen przekrój społeczny i tam w tych okopach wszyscy byli bardzo egzaltowani, ale byli braćmi, byli siostrami, bo walczyli o wolną Ukrainę. I tutaj właśnie nawiązując do wcześniejszego pytania o tym pewnego rodzaju przekonanie społeczeństwa, ten patriotyzm, że trzeba walczyć, to ja to widziałem wtedy, ale też zobaczyłem to, kiedy przyjechałem na Donbas przed 24 lutego, dlatego że my wspólnie ponownie z Moniką Andruszewską przyjechaliśmy w okolice Doniecka na kilka dni przed rozpoczęciem tej inwazji. Ja to bardzo dobrze pamiętam, inwazja rozpoczęła się, o ile mnie pamięć nie myli, w czwartek nad ranem. Natomiast my tam przyjechaliśmy w poniedziałek wieczorem. Ja to tak dobrze pamiętam, dlatego że kiedy dojechaliśmy do tego miejsca, to było kilka kilometrów od już tych najbardziej wysuniętych pozycji, tak zwanych pozycji zerowych. To był taki polowy sztab. Kiedy my tam przyjechaliśmy, w tym sztabie był telewizor. I wtedy rozpoczynało się wystąpienie zbrodniarza wojennego Władimira Putina, w trakcie którego on uznał, oczywiście w sposób nielegalny, niepodległość Donieckiej oraz Luhańskiej Republiki Ludowej, ale jednocześnie mówił o tym, że nie istnieje naród ukraiński i nie istnieje państwo ukraińskie. No, Ekspresy Zbawiennych powiedział, was Ukraińcy nie ma, i tego słuchali żołnierze, którzy siedzieli w tym budynku, w tej bazie, to baza, to brzmi górnolotnie, to jest po prostu dom mieszkalny, żeby sobie to państwo dobrze wyobrazili, takie bazy polowe, to jest zwykły dom po prostu. Po tej miejscowości większość mieszkańców uciekła, bo ona po prostu jest na linii frontu od 8 lat, wtedy była, od 8 lat. I w pewnym momencie widziałem niedowierzanie na twarzach tych żołnierzy, że naprawdę no, przywódca ościennego państwa, no, jakby nie było aspirującego przynajmniej światowego mocarstwa, mówi, ale was to nie ma, Ukraińców nie ma, nie istniejecie. Po czym bardzo szybko to zdumienie przeszło w taką wściekłość. W pewnym momencie oni podnieśli karabiny i wycelowali w telewizor i mówią, no dawaj, Wołodia, Wowa, jak uważasz, że nas nie ma, to przyjdź tutaj, to my ci, już tutaj parę słów niecenzuralnych, których nie będę przytaczał, to my ci pokażemy, że jako Ukraińcy istniejemy, dawaj, chodź tu, frajerze. No i kilka dni później rozpoczęła się ta pełna skalowa inwazja i okazało się, że rzeczywiście oni pokazali Rosjanom, gdzie, co o nich myślą i gdzie się mogą znajdować. I też z tego samego miejsca, no właśnie jest ten poranek, rozpoczyna się inwazja. Przyznam szczerze, że my tej nocy praktycznie nie spaliśmy, bo już wiedzieliśmy, że coś się wydarzy, natomiast mało kto, chyba nikt właściwie z naszego najbliższego otoczenia żołnierzy nie spodziewał się, że to jednak będzie takie uderzenie na terytorium całego kraju. Jednak wszyscy sądziliśmy, że to będzie uderzenie ograniczone na Donbas, dlatego też byliśmy na Donbasie, że tam będzie próba przełamania linii frontu, zajęcie całego obwodu donieckiego i luhańskiego. No i nagle informacje spływają, prawda, że atak na Kijów, że rakiety lecą, uderzają w miasta na całej Ukrainie. I jest znowu ten pierwszy moment pewnego rodzaju chaosu, ale bardzo szybko, dosłownie w ciągu trzech godzin, ten początkowy chaos, zamieszanie, może nawet przerażenie zostaje zastąpione przez taką determinację do tego, żeby walczyć. Ja też doskonale widzę, jak teraz przed oczami widzę żołnierza, który wychodzi na linię zerową, na pierwszą linię frontu. I on, zresztą okazało się, że on walczył pod Donieckiem, a jego syn w oddziałach pancernych bronił Czernichowa. Także w tym samym momencie ojciec i syn na dwóch przeciwległych krańcach Ukrainy walczyli o wolną Ukrainę, o niepodległość swojej ojczyzny. I on powiedział do mnie coś takiego, ten żołnierz wychodząc mówi, wiesz, dzisiaj przed Ukraińcami jest tylko jedna droga i tą drogą jest obrona każdego centymetra ukraińskiej ziemi, bo wszędzie tam, gdzie przyjdą Rosjanie, czekają nas mordy, deportacje, rabunki i wywózki na Sybir. Także on tak naprawdę dokładnie przewidział to, co się wydarzy. Ja potem, kiedy pojawiały się kolejne informacje o rosyjskich zbrodniach wojennych, czytając zachodnich ekspertów zaskoczonych, no jak to możliwe, że Rosjanie dokonują takich strasznych błędów? Jak to możliwe, że Bucza się wydarzyła? No to przypomniałem sobie tego prostego żołnierza z Donbasu, który w pierwszych dwóch godzinach tej inwazji już wiedział, co zrobią Rosjanie tam, gdzie przyjdą. On to wiedział, bo ma pamięć historyczną, taką jaką my mamy, Polacy. I on też wiedział, że on po prostu musi walczyć o każdy centymetr. Dlatego, że walczy o swoich bliskich, o swoją rodzinę, o swoją ziemię. On walczy o swoje przetrwanie, bo parę dni wcześniej Putin powiedział mu, że dokona eksterminacji narodu, a przecież naród to on, naród to nie jest jakiś konstrukt abstrakcyjny.
A jak reagują ci często zwykli ludzie, którzy nawet nie byli ochotnikami po 24 lutego na linię frontu do okopów, także trafili ludzie z poboru, ci, którzy po prostu musieli iść walczyć. Co właściwie myślą ci ludzie, którzy siedzą w okopie i każdej nocy może w nich trafić pocisk artyleryjski? Jaką mają świadomość, jak to jest żyć przez nie jeden, dwa dni, tylko przez tygodnie, przez miesiące na linii frontu z taką świadomością, że każda chwila może być ostatnia?
Przede wszystkim myślę, że też, że musimy mieć świadomość tego, że dzisiaj na Ukrainie mamy już setki tysięcy, miliony ludzi, którzy cierpią, w przyszłości będą cierpiały na syndrom stresu pourazowego, czyli PTSD albo innego rodzaju po prostu problemy psychiczne związane z przebywaniem w strefie wojny. I tego się nie da uniknąć. I to będzie w przyszłości ogromny problem, ogromne wyzwanie, z którym trzeba będzie się zmierzyć. Ja na przykład rozmawiałem z żołnierzami, którzy wyjeżdżali do Bachmutu. I to nie mówię o Bachmucie, o tej strefie wtedy jeszcze, powiedzmy, miasta, które było bombardowane, ale gdzie nie toczyły się bezpośrednie walki, tylko rzeczywiście na pozycje zerowe pod Bachmutem, no piekło na ziemi. Najgorsze miejsce, w jakim można było się znaleźć, gdzie praktycznie, z tego co ja wiem, dziennikarzy nie dopuszczano, w sensie nie dopuszczano na pozycje zerowe. Czyli tam, bo też, żeby tak trochę wyjaśnić, my często mówimy pierwsza linia frontu, to jest takie, powiedziałbym, publicystyczne określenie, z którego nie korzysta się na Ukrainie. Jeżeli to, co my nazywamy pierwszą linią frontu, tam jest nazywane linią kontaktu albo linią zerową. Czyli to jest to miejsce, gdzie jesteśmy na pozycji, a przed nami są już tylko i wyłącznie Ruscy. No i powiedzmy, ten pas ziemi niczyjej, prawda, i Ruscy. Więc tacy żołnierze na przykład wyjeżdżali na 2 tygodnie i po 2 tygodniach wracali tak wycieńczeni, że nie byli w stanie w ogóle funkcjonować. Czy nawet po 10 dniach wracali po prostu jak duchy, przezroczyści. Spotkałem też żołnierzy, którzy po wyjściu z Bachmutu, no właśnie, wracali bardzo obciążeni psychicznie. To często żołnierze naprawdę doświadczeni, jak chociażby mój kolega, przyjaciel, który walczy od 14 roku, był ochotnikiem, także nie jest żołnierzem poborowym. Niebywale twardy facet, ale po iluś miesiącach tak naprawdę spędzonych w Bachmucie, no kiedy ja rozmawialiśmy, to ja widziałem, jak on jest w ciężkim stanie psychicznym. Zresztą mówię, że się kładliśmy spać w mieszkaniu, zasypiamy, no ktoś tam wstał, do kilka osób, bo w tym mieszkaniu wstał, nie wiem, do łazienki, zapalił światło, no i nagle ten mój przyjaciel się zrywa i mówi, gdzie są kasapy, nadchodzą. No widać było, że ma flashback i po prostu wydaje mu się, że cały czas jest w okopach, że ktoś zapalił światło, to znaczy, że zaświecił latarką, że idą Ruscy, prawda? Przecież tam dochodziło do sytuacji walki wręcz. To jest, myślę, że też jest to jakby znane historie, prawda? Kiedy, nie wiem, Don chociażby opowiadał o tym, jak były zasadzki, że był na łączności na radiu z innymi żołnierzami z oddziału i oni słyszą, że ktoś mówi, że ktoś nadchodzi, to chyba nasi, on się drze do tego radia, mówi, to nie są, nikt tam do was nie idzie, od nas, to nie my, to są Ruscy. Nie wiem, czy ta łączność została przerwana, i nie usłyszeli, potem w radiu jest cisza, następnego dnia przyszli na tą pozycję i okazało się, że wszyscy ci ukraińscy żołnierze zostali po prostu zamordowani i to zamordowani nożami. Czy tam bagnetami. Po prostu podkradli się do nich Rosjanie, jakiś taki oddział i po prostu wyrżnął wszystkich. Więc takie rzeczy też tam dochodzi.
Opowiedz, jak to jest, kiedy się dociera na linię zerową. Jak cię wprowadzono, jak się dostawałeś i jak to wyglądało krok po kroku, kiedy docierało się do okopów, gdzie przed tobą już tylko był pas spalonej ziemi niczyjej, a dalej pozycje okopy rosyjskie.
To ja może zacznę od tego punktu zero. Wyjeżdżamy z, tutaj mogę podać nazwę miasta, z którego wyjechaliśmy. Oczywiście nie podam miejsca, gdzie dojechaliśmy, ale wyjeżdżamy z miasta Pokrowsk. To jest Donbas. Około 30 kilometrów od tej linii zerowej. 30 kilku, generalnie miasto, które nie jest pod permanentnym ostrzałem artyleryjskim. To jest ważna uwaga, bo jakby taka rzeczywiście strefa tej wojny permanentnej znajduje się w momencie, gdzie trwa ostrzał z artylerii lufowej czy z artylerii rakietowej. Nie wiem, to był na przykład Bachmut, to jest teraz Chassiv Yar, po prostu tam się wjeżdża i tam cały czas można zostać rannym albo można zginąć, no bo te ostrzały są losowe. Wyjeżdżamy z takiego miasta, właśnie z Pokrowsk, z tego typu miastem, wyjeżdżamy, zbliżamy się do linii frontu, kilkanaście kilometrów przed pozycjami zerowymi zostajemy przejęci już przez oficera prasowego i jedziemy za jego samochodem. Najpierw dojeżdżamy do takiego sztabu polowego, który znajduje się około, nie wiem, 8 kilometrów od pozycji zerowej, plus minus. To są bunkry wykopane w ziemi, bardzo dobrze umocnione, taki dosyć rozbudowany kompleks tych podziemnych bunkrów. Tam znajduje się również polowy sztab dowodzenia, gdzie między innymi na monitorach wyświetlane są nagrania, transmisja z dronów, no bo dzisiaj drony oczywiście są podstawą na polu bitwy, jeżeli chodzi o rozpoznanie, także tam siedzą oficerowie, obserwują sytuację z dronów, wyszukują rosyjskich pozycji, miejsc, gdzie znajduje się artyleria, gdzie znajdują się czołgi i zarządzają tym wszystkim, mogą dalej przekazywać koordynaty. I to jest miejsce, co do zasady, bezpieczne tam, gdyby tam bezpośredni był przylot bardzo dużego kalibru, no to oczywiście mogłoby się skończyć tragicznie, ale to jest dobrze zamaskowane i dobrze ufortyfikowane. Następnie stamtąd zostaliśmy przejęci i już samochodem wojskowym, nie naszym, jedziemy około 2 kilometrów od pozycji zerowych. Tam jest kolejna linia bunkrów, umocnień. No tam już cały czas jest ryzyko ostrzału, bo to jest absolutnie w zasięgu. No i przede wszystkim tutaj pojawia się zawsze to największe ryzyko, czyli pojawiają się drony. Jeżeli pojawią się drony, no to, które, to od razu wzrasta zagrożenie ostrzałem artyleryjskim, potencjalnie też tym, że takie drony będą zrzucały jakieś improwizowane ładunki wybuchowe. I od tego miejsca idziemy już pieszo, mniej więcej 1,5 kilometra do pozycji zerowych. Idzie się po polu, co było tak naprawdę najbardziej chyba takim ryzykownym i dla mnie przerażającą częścią tej eskapady, bo idziemy po prostu po odkrytym polu. Oczywiście idziemy z żołnierzami, którzy znają ścieżki między minami, no bo dookoła nas są pola minowe. No i tutaj trzeba iść bardzo szybko, no bo w każdej chwili może dojść do ostrzału, mogą właśnie pojawić się nad nami drony. Mieliśmy duże szczęście, ponieważ to sytuacja miała miejsce jeszcze zimą, była akurat zamieć śnieżna. I to jest najlepszy czas, żeby w ogóle kiedy jest zła pogoda, należy takie rzeczy robić, bo wtedy po prostu rzadziej latają drony, no jak już jest zamieć, jak jest burza, czy jak jest ulewny deszcz, no to one w ogóle nie są w stanie operować. Porwisty wiatr i wtedy jest najbezpieczniej. Najgorsza pogoda, jaka może być, to jest słońce. To, co my nazywamy piękną pogodą, to na linii frontu jest pogoda okrutna, pogoda, która niesie śmierć. Jak my wtedy byliśmy, jak mówię, to była akurat zamieć, także po prostu wymarzone warunki, naprawdę tutaj opatrzność czuwała, ale muszę przyznać, że to było przerażające, bo jednak trzeba było ten cały kilometr przejść, no wiedząc, że no dobrze, za chwilę może przejdzie zamieć, a może w ogóle po prostu będzie przypadkowy ostrzał. Jeszcze żołnierze powiedzieli, że gdyby coś się działo, to mamy padać na ziemię, ale tylko i wyłącznie jakby przed siebie, nie na boki, bo po bokach są miny, więc moglibyśmy wylecieć na ukraińskich minach, tak? No bo to była wąska ścieżka po prostu pomiędzy polem minowym. Jeden żołnierz otwiera, drugi żołnierz zamyka pochód. My jako ekipa jesteśmy telewizyjni, jesteśmy po środku, idziemy gęsiego tą ścieżką przez pole minowe. I w pewnym momencie zaczyna się linia zerowa i zaczynają się okopy. Przy czym one nie wszystkie są oczywiście zakryte dachem. To są klasyczne okopy, transzeje, czyli rowy wykopane w ziemi, na tyle głębokie, że co do zasady zakrywają, są oczywiście wyższe od człowieka i dalej się już idzie stricte okopami. To jest pozycja zerowa. Co jakiś czas są stanowiska bojowe, które są już przykryte, okopane. Tam są stanowiska chociażby ciężkich karabinów maszynowych. Co jakiś czas są również takie bunkry, bunkry sensu stricto, a zatem które są jeszcze głębiej wkopane, które są zakryte. Tam ci żołnierze nocują, tam często się, tam też się gotuje, tam toczy się takie, nie wiem, czy można nazwać normalnym życiem, ale powiedzmy codzienne życie, bo każdy musi coś zjeść i czasami musi się przespać. I wtedy właśnie to się robi w takich ziemiankach, które oczywiście dają osłonę przed pociskami mniejszego kalibru, na przykład przed ostrzałem moździerzowym, no ale oczywiście nie chronią przed uderzeniem artylerii, ciężkiej artylerii. I tutaj to zawsze jest kwestia losowa. Zresztą kiedy my tam byliśmy, to doszło do kilku uderzeń z kalibru mniej więcej 120 mm. To było, nie wiem, 400, 500 metrów od nas, może 600, to ziemia się oczywiście trzęsie, prawda? To od razu się czuje. No i tak to wyglądało na tej linii frontu, przy czym ta linia frontu tutaj, wtedy, kiedy my byliśmy, no ona nie była mobilna. W sensie tam, zdaniem żołnierzy, było prowadzenie ostrzału i bycie gotowym na atak, natomiast oni nie szturmowali w tamtym momencie. Oczywiście sytuacja wygląda trochę inaczej obecnie, kiedy trwa kontrofensywa, kiedy jest próba przełamania linii, no wtedy oczywiście są manewry z wykorzystaniem czołgów, piechoty zmechanizowanej itd., itd.
To wygląda trochę. W stabilnym okopie, trochę jak się żyje, jak z nimi rozmawiałeś, to jak oni spędzają dnie i noce?
To jest oczywiście kilka zdań, bo te role są też mocno podzielone. Także część z nich prowadzi ostrzał, przy czym to jest częściej ostrzał, raczej lekki ostrzał moździerzowy. Pozycje artyleryjskie są odsunięte. Oni prowadzą też rozpoznanie. Czasami dochodzi do takiej wymiany ognia z strzeleckiej. Czasami oczywiście niektórzy z tych żołnierzy wychodzą właśnie chociażby na zwiad. Ponadto oni są dodatkowo w łączności z żołnierzami, którzy prowadzą rozpoznanie z dronów. Zresztą ci żołnierze czasami też częściowo znajdują się właśnie w okopach. To jest ta bardzo ważna część jakby prowadzenia walki, tego pola bitwy, czyli to, o czym wspomniałem, rozpoznanie z dronów. Chociaż bardzo często oddziały dronów wcale nie są na linii zerowej, tam czasami oni się pojawiają, ale często oni operują z odległości około 2 kilometrów, powiedziałbym, od linii kontaktu, czasami 1,5 kilometra. To wygląda już też, to wygląda bardzo różnie, no bo oczywiście dron ma większy zasięg, jeśli chodzi o to, żeby ci żołnierze bezpośrednio byli w tym najgorętszym miejscu, no bo oni muszą koordynować. Nawet na przykład wyglądało tak, to my też byliśmy kiedyś w takim wyjeździe z właśnie droniarzami, operatorami dronów. My jechaliśmy do bardzo konkretnego budynku, oni też nas zabierali do samochodu, zawozili, jedziemy, pewien konkretny budynek, mówię, to było około 2 kilometrów od rosyjskich pozycji, sprzęt jest przygotowywany, to był budynek kilkupiętrowy, sprzęt został przygotowany w piwnicy, to nie są oczywiście skomplikowane drony, ja tutaj mówię, w tym momencie mówię oczywiście o takich niewielkich dronach cywilnych, tak, klasycznych dronach typu jakieś Maviki, takich dronach, jakie można kupić w każdym sklepie, a które są w tym momencie bardzo, bardzo potrzebne na froncie, bo one po prostu służą do rozpoznania, jak powiedziałem, też często do zrzucenia prowizowanych ładunków. Także tego drona się szybko rozkłada w piwnicy, potem żołnierze wybiegają na drugie piętro, ustawiają się w oknie, wypuszczają tego drona, lecą na rozpoznanie. No i jednocześnie monitorują sytuację, ponieważ oczywiście obydwie strony swoje drony zakłócają. Są tak zwane repy, czyli takie zagłuszarki. Bardzo często to jest skuteczne, także traci się kontakt z dronem. Zresztą nawet nasz, ten dron, który został wypuszczony przez żołnierzy, z którymi my byliśmy, już do nas wracając, po prostu w pewnym momencie stracił sygnał. Na szczęście był bardzo blisko, kilka metrów od tego budynku, także udało się go przejąć i uratować. Natomiast często te drony po prostu gdzieś tam spadają i są kompletnie tracone. Także oni rozpoznają teren, no i bardzo szybko po tym, jak już zakończyli rozpoznanie, wycofują się z tej pozycji, no bo oczywiście Rosjanie starają się lokalizować, skąd taki dron został wypuszczony i potencjalnie tam kierować ogień. Także te drużyny dronów często są mobilne. Tak to wyglądało w tym miejscu. Akurat oni korzystali z budynków, no bo to było w terenie miejskim, ale oczywiście inaczej chociażby wygląda działanie żołnierzy na przykład na terenach lesistych, w lasach, chociażby w okolicach Kreminnej, tam się toczą bardzo, bardzo ciężkie walki. To jest północ obwodu donieckiego, na granicy właściwie obwodu donieckiego, charkowskiego i łuchańskiego, tam walki w lasach. Także na przykład mój kolega, który był też pytałeś o żołnierzy, prawda, z poboru, którzy się nie byli, nie parali się wojennym rzemiosłem, to właśnie chociażby mój kolega był archeologiem do wojny, odpowiedzialnym za wykorzystanie między innymi danych satelitarnych i danych lotniczych z dronów w archeologii. Ale on powiedział, że jego umiejętności właśnie z życia cywilnego okazały się ogromnie przydatne na wojnie. On się okazał doskonałym operatorem dronów, ponieważ potrafił na tych zdjęciach z dronów, nagraniach z dronów wynajdywać charakterystyczne punkty. On mi pokazał nagranie, gdzie dla mnie to wyglądało, no, las jak las, jakieś pola i tyle. On mówi, o zobacz, tutaj jest czołg, prawda? Popatrz, o, tu jest czołg, tu widzimy, a tu jest transporter opancerzony. Dla mnie to jakiś piksel, jakaś kropka, a on już miał tak wyćwiczony wzrok, że dokładnie to widział. I oni z kolei po prostu przemieszczali się po lasach. Przyjeżdżali na jakieś miejsce razem z oddziałem moździerzowym, rozstawiali moździerz, namierzanie przez drona, strzelamy, przemieszczamy się dalej, prawda? Bardzo często mamy jakieś ziemianki, gdzie można się schronić, żeby był kontrostrzał, ale też raczej na chwilę, bo tam nie było czasu wykopać solidnych linii umocnień. Te okopy, o których Państwu wcześniej opowiadałem, jak mówię, od roku 14-15, więc tamta infrastruktura była bardzo rozbudowana. Ale są takie właśnie miejsca, jak chociażby lasy w okolicach Kreminnej, gdzie są po prostu naprawdę ziemianka, w sensie dół wykopany w ziemi, przykryty belkami drewnianymi i tyle, prawda, które zapewnia prowizoryczne schronienie.
Ale siedzi po prostu, może wyjść, jak jest sposób przeżycia. Tak. W takiej ziemiance.
Żeby... Tak, oczywiście. Ci żołnierze cały czas wychodzą. To zarówno w takich warunkach polowych, jak mówię, chociażby w tych lasach, czy na tej pierwszej linii frontu, gdzie my byliśmy na Doniecku. Oczywiście, żołnierze wychodzą, funkcjonują. No przecież ktoś musi wyjść, nie wiem, przynieść zapasy chociażby, tak? Bo trzeba je dostarczyć. Ktoś jest na warcie, ktoś musi wyjść z okopu na zwiad. Także tak, ci żołnierze oczywiście cały czas jakby krążą, tak to nazwijmy.
Każde wyjście to jest ryzyko.
Zdają sobie sprawę, że oczywiście każde wyjście to jest ryzyko. To znaczy, to trzeba mieć świadomość. Jedno takie miejsce, w każdej chwili można zostać rannym albo można zginąć. No bo ostrzał często ma też charakter losowy. Przecież to nie jest tak, że nawet obydwie strony, już Rosjanie w szczególności, że dokładnie zawsze wiedzą, w które miejsce strzelają. No nie, czasami prowadzą takie rozpoznanie ogniem. Tu strzelimy, tam strzelimy, a może kogoś wypłoszymy, prawda? Więc absolutnie tak. Znaczy w każdej chwili po prostu no najbezpieczniej byłoby cały czas siedzieć w tej ziemiance, prawda? Tam, gdzie oni śpią i gotują. No chociaż, jak mówię, jak przyleci bardzo duży kaliber, akurat centralnie uderzy, no to też wszystkich zabije i pogrzebie. Natomiast no to jest niemożliwe. No po prostu trzeba wychodzić, trzeba się przemieszczać, trzeba działać, trzeba walczyć. Więc każdy wieś jest obciążony ryzykiem, po prostu. Dlatego nie ma żadnych jakby wątpliwości, wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Wychodzisz, przemieszczasz się, jesteś w tym miejscu, ryzykujesz. Jedziesz samochodem, ryzykujesz, bo też przecież zdarzają się ostrzały samochodów. Innego dnia byliśmy na pozycjach artyleryjskich. To było, nie wiem, tam z 5 kilometrów od linii frontu. Artyleria jest generalnie dalej. Tak akurat była artyleria średniego kalibru. No i przyjechaliśmy i akurat był prowadzony bardzo intensywny ostrzał, także my wpadliśmy na chwilę do takich, bo to w ogóle pozycja artyleryjska wygląda tak, że to jest okop, w którym znajduje się artyleria, dookoła jest kilka transzei, jest taka ziemianka z amunicją, druga ziemianka, żeby się na chwilę schronić i tyle. I tam się w ogóle dojeżdża samochodem, także dojechaliśmy samochodem wojskowym, który został ukryty, wbiegliśmy do tych okopów, tam cały czas ostrzał. No i gość w pewnym momencie mówi, dobra, to w ogóle spadajcie stąd, bo rano to koło nas był przylot, uderzyło tam 20 metrów stąd, a w tym momencie mamy celne trafienie, więc za chwilę na 100% będzie tak zwany kontrostrzał, czyli będą strzelali po nas, także w ogóle zabijajcie się stąd, bo ryzyko bardzo wzrasta, no bo udało nam się celnie trafić, więc teraz będą na 100% już po nas walili, no i tyle. No, krótka komenda i dalej wraca do pracy, dowódca ma cały czas tableta, ze sobą, dokładnie tablet, gdzie właśnie koordynuje ostrzał, gdzie te informacje z dronów. Mówią, no dobra, po tym strzale uderzyło tu, a tutaj jest ta pozycja, tutaj jest, musi się wstrzelić w tą pozycję. Akurat oni wtedy, kiedy byliśmy, zniszczyli czołg rosyjski, zresztą potem w sztabie pokazano nam nagranie z drona, jak ci artylerzyści, u których byliśmy w tym momencie, kiedy tam się znajdowaliśmy, trafili w czołg, to było widać na dronie. Także gość jest cały czas na łączach, jakby koryguje ostrzał na tablecie, wydaje komendy artylerzystom i tak wygląda dokładnie tak wygląda ich praca. Bezpieczniej na pewno jest w przypadku różnego rodzaju artylerii rakietowej, czy generalnie mobilnej artylerii, prawda? Też byliśmy przy ostrzale, gdzie się wykorzystywało grady. To wtedy oni po takim ostrzale generalnie odjeżdżają szybko. Ostrzeliwujemy i wyjeżdżamy. Jedziemy na inną pozycję, spadamy stąd, tak? Dlatego hajmarsy są tak skuteczne, bo hajmarsy prowadzą szybki ostrzał, potem odjeżdżają. Straty wśród oddziałów artylerii są znacznie mniejsze niż oddziałów piechoty, tej rzeczywiście piechoty liniowej z pozycji zerowych, tam gdzie my byliśmy w okopach, no tam sytuacja jest najgorsza, no bo tam cały czas po prostu te okopy są ostrzeliwane.
Cały opis walk na froncie, jak on wpływa już nie tylko na jednostki, ale na społeczeństwo? Przez stulecia mężczyźni walczyli, potem przez dziesięciolecia trwał pokój, teraz na Ukrainie znowu mężczyźni walczą. To wpływa na społeczeństwo ukraińskie, wpływa na mężczyzn, na kobiety ukraińskie, ich to też wpływa na mentalność społeczeństwa ukraińskiego.
Jestem przekonany, że tak, i od tego, w którym rozpoczęliśmy naszą rozmowę, o mówieniu o tym przekonaniu społecznym, o tym patriotyzmie, który jest ogromny na Ukrainie. Myślę, że on będzie kształtował świadomość, ukraińską świadomość narodową w najbliższych dekadach. To jest to przekonanie o tym, że walczy się o nie tylko abstrakcyjnie pojmowane dobro, ale właśnie walczy się o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoją żonę. I myślę, że ten etos jest ogromny na Ukrainie. Etos takiego wojownika pozytywnie odbieranego. Bo u nas mam wrażenie, że niestety ostatnie dekady, w szczególności indoktrynacji różnego rodzaju ideologiami pacyfistycznymi spowodowały, że wojna kojarzy się z czymś złym, prawda, bo to przemoc, bo nie można, no nie walczmy, make peace, not war. Tak, cała ta otoczka ideologiczna, która dziś jest sączona. Na Ukrainie jest wprost przeciwnie. Tam kształtuje się, czy odnowiony został etos, no właśnie, rycerskości, gdzie ta przemoc jest konieczna po to, żeby się bronić, żeby ochronić swoich najbliższych, ochronić swoją ojczyznę. Także to nie ulega żadnej wątpliwości. Myślę też, że wielki szacunek do munduru, do żołnierza. To, że ci naprawdę ludzie są otaczani powszechnym szacunkiem. na przykład kiedy ja byłem we Lwowie, no właśnie, dajmy przykład zachodniej Ukrainy, właściwie tam prawie codziennie odbywają się pogrzeby i zawsze, kiedy jest ten pogrzeb, to po prostu ludzie na rynku się zatrzymują, ustawiają się wzdłuż konduktu, cisza, wszyscy w skupieniu, absolutnie podniosła chwila. Lwów, który jednak w jakimś stopniu tętni życie, ma ten moment zamiera. Po prostu mieszkańcy Lwowa oddają hołd poległym żołnierzom. I ten pogrzeb też ma taki wymiar społeczny, nie gdzieś tam na jakimś cmentarzu bocznym, prawda, z kaplicy, nie, w centrum miasta. To przypomina, to pokazuje, że ta wojna trwa, że żołnierze giną za swoją ojczyznę, że stają się bohaterami. Także ja absolutnie jestem przekonany, że ten etos właśnie rycerski, etos bohatera, etos obrońcy ojczyzny, narodu, rodziny ma ogromne znaczenie i jest tworzone na Ukrainie. To z jednej strony. Oczywiście z drugiej strony trzeba pamiętać, że w tym momencie szacuje się, że około 10 milionów mieszkańców Ukrainy będzie dotkniętych różnego rodzaju problemami psychicznymi z uwagi na ten konflikt. Nie tylko żołnierze, ale również oczywiście cywile, którzy padli ofiarami zbrodni wojennych, którzy znaleźli się w obszarze działań zbrojnych. To jest ogromny problem. Ja jeszcze latem zeszłego roku rozmawiałem o tym z psychologiem, który wtedy działał w Zaporożu. On pomagał uchodźcom, którzy dotarli przede wszystkim z Mariupola i szerzej z okupowanych terenów południowej Ukrainy. No on opowiada, że w jego ocenie to ten problem może się ciągnąć jeszcze przez dwa pokolenia. Także to jest ta druga strona, tragiczna strona tego, jak ta wojna oddziaływuje na społeczeństwo. Ukraińcy będą en masse potwornie straumatyzowani. I to jest coś przerażającego. To jest kolejna z tych zbrodni, której dokonał Putin. To jest zaszczepienie tego strachu, tego lęku w milionach ludzi, w tym przede wszystkim w kobietach i w dzieciach.
O czym mówił Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, podróżnik, reportażysta od 18 miesięcy, od 500 dni. Reporter wojenny. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.